Kto rządzi w małżeństwie? W poprzednim wykładzie przywództwo według odwiecznego porządku, pierwszym z cyklu Kto tu rządzi, powiedzieliśmy m.in., że dwa opisy stworzenia przekazują dwa odmienne jego aspekty. Pierwszy opis dotyczy więzi człowieka ze Stwórcą, natomiast drugi dotyczy przede wszystkim relacji Adama z żoną i ze zwierzętami. I w tych obu opisach występuje rozróżnienie płci. Oba rozdziały mówią zarówno o różnicach dzielących Adama i Ewę, ale też mówią i o podobieństwach ich łączących. Mówią więc o różnorodności, ale i o jedności. A to dlatego, że dla osiągnięcia pełni niezbędne jest przeciwieństwo. I Bóg nie stworzył dwie płci, jak to się dzisiaj słyszy. Bóg stworzył człowieka, mężczyznę i kobietę. Stworzył ludzką parę. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Kończy drugi opis Księga Rodzaju. I ta równość nie oznacza zamienności. Bóg nakazuje czynić sobie ziemię poddaną obojgu razem, a nie każdemu z osobna. I w wykonywaniu tego zadania ich role mogą być całkowicie różne, tak jak zupełnie odmienne są w przypadku polecenia rozradzajcie się, rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. Trzeci rozdział Księgi Rodzaju jest opisem faktów, brzemiennego w skutki wydarzenia historycznego. Jest tam mowa o upadku w grzech, co zniszczyło pierwotny porządek stworzenia. Zburzyło wcześniejszą harmonię człowieka z Bogiem, człowieka samym sobą, a przede wszystkim zniszczyło związek pomiędzy mężem i żoną. I właśnie upadek w grzech zburzył harmonijne współdziałanie ludzkiej pary. I w swoim wyroku Stwórca odmiennie potraktował mężczyznę i kobietę. Najpierw się do Adama zwrócił, ponieważ na nim spoczywała główna odpowiedzialność. Wygnany z sadu Eden na ziemię, Adam został ukarany mozołem swojej codziennej pracy. I tylko taka była dla niego kara. Nie ma słowa o relacjach małżeńskich. Nie ma nakazu, na przykład sprawowania władzy nad żoną. Natomiast do kobiety Bóg rzekł: pomnożę po wielokroć cierpienie twych brzemienności. W boleściach będziesz rodziła dzieci, wszakże do męża będziesz lgnęła, a on rządzić będzie tobą. I to właśnie jest kara dla kobiety. Odczuwanie bolesnych dolegliwości podczas porodu, stan podporządkowania. I to jest kara właściwa do grzechu, który miał jej sprawić przyjemność i zaspokoić jej pychę, jej dumę. I żona została stworzona jako równa mężowi. Ale upadek w grzech wprowadził ją w stan podporządkowania. I to oznacza, że z powodu doprowadzenia swego męża do grzechu teraz musi żyć w ciągłym, powiedzielibyśmy, irracjonalnym pragnieniem podporządkowywania go swojej woli, kontrolowania, manipulowania i zawładnięcia. I to właśnie jest, jak mówiliśmy w pierwszym wykładzie, rzadki hebraizm, który oznacza pragnienie kontrolowania, manipulowania, zawładnięcia jakąś osobą. I czwarty rozdział Księgi Rodzaju, siódmy wiersz, gdy mówi o grzechu, gdy Bóg do Kaina się zwraca i mówi, że grzech leży u twoich wrót i chce przylgnąć do ciebie. Chce tobą manipulować, zawładnąć. I ten sam wyraz jest tutaj użyty w stosunku do Ewy. I tylko dwa razy ten hebraizm jest użyty w Biblii właśnie w tych dwóch miejscach. I mąż nie tylko będzie walczył z tym dążeniem, będzie się jemu sprzeciwiał, opierał, ale nawet będzie używał siły w celu utrzymania swojej przywódczej roli. A jego odpowiedzialność za przewodzenie z czasem przerodzi się w dominację nad żoną. I widzimy to w całej historii ludzkości, do jakich wypaczeń doszło, gdy chodzi o życie małżeńskie, gdy chodzi o stosunki między mężem i żoną. I właśnie całkowitej deformacji uległo to piękne różnienie się płci w tych relacjach małżeńskich, rodzinnych. Tam, gdzie była harmonia, pojawiła się wrogość. I ktoś powiedział, że ten przez człowieka zarządzany ogród stał się zdominowaną przez mężczyznę dżunglą. Bo zarówno kobiety, jak i mężczyźni oczekują od płci przeciwnej jedynie zaspokojenia swoich potrzeb. I z tym żyjemy do dzisiaj, ale Bóg dał nam ratunek. Ratunek jest tylko w Jezusie Chrystusie. Ta sytuacja może być uzdrowiona jedynie dzięki interwencji Boga, poprzez zbawcze odkupienie. Nie poprzez to, że będziemy sobie ustalać jakieś prawa albo robić jakieś kulturalne rewolucje. To jest problem grzechu. Nie zachowań, nie charakteru, ale grzechu. Grzechu, który oddziela nas od Boga, który jest sprawcą dysharmonii w małżeństwie. I ten grzech tylko Chrystus mógł przybić do krzyża, z nim się rozprawić. On stał się grzechem za nasz grzech. I dzięki temu, że się do Chrystusa nawracamy, że On nam grzechy przebacza i od przymusu grzeszenia nas uwalnia, możemy razem powiedzieć z apostołem Pawłem, że jesteśmy wspólnie dziedzicami łaski życia wiecznego i Bożych obietnic. I teraz, gdy właśnie będziemy mówić o małżeństwie, następne wykłady poświęcimy rodzinie, kościołowi, społeczeństwie, a też własnemu życiu. Ale dzisiaj chcemy mówić tylko o małżeństwie. To właśnie gdy wiemy, że Chrystus nas przez nasze nawrócenie, przez swoją łaskę, przez swoją krew, przez Ducha Świętego, przez Boże Słowo uwalnia od przymusu grzeszenia, że już nie jesteśmy grzesznikami, ale jesteśmy ludźmi zbawionymi, uratowanymi od potępienia. To dlaczego apostoł Paweł tak bardzo dyskryminuje kobiety w kościele, chrześcijanki? Dlaczego podczas publicznych nabożeństw każe im zakrywać głowy na znak poddaństwa? Dlaczego nakazuje im milczeć? Dlaczego uzależnia chrześcijanki od mężów i każe im się uczyć w cichości, pełnej uległości, zachowywać się spokojnie? Dlaczego apostoł Piotr, sam żonaty, nakazuje, aby żony były uległe swoim mężom? Daje za przykład Sarę, która była posłuszna Abrahamowi, nazywając go panem. Ten sam Piotr też mówi do mężów, by postępowali ze swoimi żonami z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim, by okazywali im cześć. Dlatego, że i one są dziedziczkami łaski życia. Aby te wspólne ich modlitwy, wspólne ich przychodzenie do Chrystusa, do Boga w modlitwie nie doznały przeszkody. I w końcu apostoł Piotr, mówiąc i do kobiet, do żon, i do mężczyzn, do mężów, teraz do nich razem kieruje słowa: bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. A więc jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. Ale Nie jesteśmy jeszcze w wieczności, w niebie. Nadal żyjemy na ziemi. Nadal nami władają nasze charaktery. Oddziałuje grzech, szatan. Toczymy duchowy bój z grzechem, z szatanem. Została nam ta jedność zlecona, zadana. I będą jednym ciałem. Jest to skutek, ale też i wyzwanie, zadanie. I bardziej jest to wyzwanie niż stan spokojnego i twórczego funkcjonowania. Dlatego, że w nas ciągle walczą nasze namiętności, jak nam mówi Nowy Testament. I właśnie w stworzeniu są widoczne te różnice. Dlatego, że inaczej został stworzony Adam z prochu ziemi, a inaczej Ewa z jego żebra, ukształtowana z jego żebra. Też zostali stworzeni oddzielnie. Przez pewien czas Adam sam działał w ogrodzie Eden. Zapoznawał się z żywymi istotami, nadawał im imiona, w ten sposób objął nad nimi panowanie. Ale okazało się, że potrzebna mu jest pomoc, potrzebne mu jest wsparcie. I to wsparcie przyszło z jego wnętrza. Dlatego też, gdy Bóg wskazał mu na kobietę, na żonę, na Ewę, którą uczynił z jego żebra, gdy Adam się przebudził, na nią spojrzał, powiedział: jest to mężatka. Nazwana będzie mężatką, bo jest wzięta z męża. I tam jest w hebrajskim gra słów: isz, mąż, isza, powiedziałbym mężyna, mężczyzna, mężczyna, mężyna, mężczyna, men po angielsku i woman, a więc ktoś, kto pochodzi z nas, ze mnie, z mężczyzny, ktoś, kto jest z mego wnętrza wzięty i dany mi jako wsparcie, jako uzupełnienie. I razem dopiero tworzymy całość. Mamy odmienne cechy jako mężczyźni, jako kobiety. I to wtedy sprawia, że zastanawiamy się, jak sobie poradzić, gdy jesteśmy dwiema oddzielnymi jednostkami i mamy teraz razem działać, razem służyć Chrystusowi, społeczeństwu. Jak sobie tutaj z tym poradzić? I nieraz się pojawia właśnie dylemat, kto tu rządzi? Kto jest głową w naszym stadle małżeńskim? No i współcześnie, bo nie chcę mówić o tym całym zagadnieniu też i z historii, ale współcześnie, gdy nowoczesny feminizm już przez te kilkadziesiąt lat z determinacją godną lepszej sprawy pracuje bardzo mocno, aby zniwelować te różnice. I została nam narzucona świadomie lub podświadomie zasada egalitaryzmu, równości w stworzeniu, równości w życiowych rolach, równości zarówno w domu, jak i w kościele. A więc ta zasada sprawia, że ani mężczyźni, ani kobiety nie są wyraźnie przez Boga wyznaczeni do pełnienia roli przywództwa w domu lub w kościele. Po prostu mogą działać wymiennie, jak partnerzy. Raz ta osoba rządzi, raz ta osoba rządzi. I chrześcijanie ulegają temu egalitaryzmowi i odchodzą od nauczania, które jest w Piśmie Świętym, że zgodnie z zamiarem Stwórcy mężowie, ojcowie są głową domu. Bo egalitaryści nie widzą żadnych ograniczeń dla kobiet, gdy chodzi o pełnienie roli przywódczej. I wydawałoby się, że mają rację, bo w końcu jesteśmy dwoma podmiotami. Ale nie taki był Boży zamiar. Razem jesteśmy tym podmiotem, o który chodzi. Jako małżeństwo mamy zlecone panowanie nad ziemią, a nie jako mężczyzna oddzielnie, kobieta oddzielnie i teraz kto jest silniejszy, kto jest sprawniejszy, sprytniejszy, albo też jak się domówimy, podzielimy, raz mężczyzna, raz kobieta, raz mąż, raz żona. Nie, mamy razem. Tu właśnie jest druga zasada, którą bym nazwał zasada komplementarności. Bo komplementarność z łaciny complementum oznacza dopełnienie, uzupełnienie. A więc zasada wzajemnego uzupełniania się. Dlatego, że zdefiniowane przez Boga zróżnicowanie roli mężczyzn i kobiet w domu, w kościele, ma na celu harmonijne funkcjonowanie tej podstawowej komórki społeczeństwa, jaką jest małżeństwo i rodzina. Nie funkcjonowanie oddzielnie mężczyzn, oddzielnie kobiet, ale Bóg stworzył ludzką parę, stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, stworzył ich razem i powiedział, że będą jednym ciałem, będą razem sklejeni, zespoleni, wykonywać wszystko to, co potrzebne jest, by się życie na ziemi rozwijało. I właśnie ta komórka podstawowa społeczeństwa, małżeństwo i rodzina, jest u podstaw aktu stworzenia. Mają razem działać, mają być w parze, w harmonii i w naturalnej koegzystencji. A więc nie egalitaryzm, wszyscy równi, lecz komplementaryzm, czyli wzajemne uzupełnianie się. No i dlatego też jest pytanie, dlaczego Paweł te kobiety dyskryminował? Więc apostoł Paweł nie dyskryminował tych kobiet, każąc im się zakrywać, milczeć, być spokojne, pełne uległości. Podobnie i Piotr. Tu chodziło raczej o udzielenie im rad, o ustosunkowanie się do sytuacji, że kobieta jest odmienna, jest różna, jej rola, jej charakter. Dlatego też apostołowie patrzyli, szczególnie apostoł Paweł, na przydatność, na zdolności, możliwości. Patrzyli na strony słabe i strony mocne. Patrzyli na celowość. I stąd te polecenia są artykułowane zgodnie z duchem tamtych czasów. To była próba odnalezienia się w sytuacji, gdy z jednej strony są równi w Chrystusie, w Kościele, w ciele Chrystusa, ale zarazem są różni w swoich rolach tutaj na tej ziemi i w społeczeństwie, i w rodzinie. I też to jest przeniesione później, ta różnica i różność do Kościoła. I stąd są polecenia apostolskie, aby zachowania były zgodne z tym różnieniem się i z oczekiwaniami społecznymi. Bo obie strony chcą dobrze, ale są ograniczone poprzez położenie, poprzez determinację wynikającą z upadku w grzech. Jeśli Ewa dowiedziała się, że będzie miała pragnienie lgnięcia do swojego męża, ale to lgnięcie zarazem będzie skażone chęcią manipulowania, zawładnięcia nim. Z kolei on wie, że ma przewodzić, że ma nadawać ton i prowadzić to małżeństwo czy tę rodzinę i nagle, gdy czuje się manipulowany, to będzie się bronił. I stąd są cały czas te walki. Pamiętam, kiedyś rozmawiałem z pewnym moim kolegą, który już ponad 40 lat jest w małżeństwie. Człowiek dobroduszny, bardzo biblijny, wychowany tak po chrześcijańsku, w zdrowej rodzinie. Podobnie jego żona, też wykształcona, wrażliwa kobieta, mądra. I wydawałoby się, że nie ma przeszkód, bo o wszystkim dobrze wiedzą, o strony i społecznej, i naukowej, i biblijnej. I mówi, wiesz, ja cały czas widzę jakąś rywalizację, jakąś taką irracjonalną rywalizację w mojej żonie, mimo że ona zaprzecza, mówi, że nic podobnego w niej nie ma, że ona nigdy by tego nie chciała. Mówi, aż pewnego razu o coś mi olśniło. Mówi, gdy cały dzień pracowaliśmy w ogrodzie, I ona mi zlecała różnego rodzaju czynności, żebym wykonał, bo, które były dla niej za ciężkie, więc ja to robiłem z dużą przyjemnością. Ale pod koniec dnia odczułem nagle, że byłem bardzo zmęczony psychicznie. Nie tyle fizycznie, co psychicznie. Zastanawiałem się później, siedząc w wannie, w ciepłej wodzie, skąd to zmęczenie, psychiczne zmęczenie. I nagle przyszło mi olśnienie, że przez cały dzień żyłem w stresie, że nawet oddech muszę z nią uzgadniać. Bo okazało się, że na cały czas, gdy mu zleciła, żeby zrobił to i tamto, to cały czas go pilnowała, a gdy on coś zrobił samodzielnie, to potem przychodziła i miała uwagi krytyczne, że to nie tak, że musiałby ją zapytać i w końcu musiałby ją pytać o każdy sztych, o każde wbicie łopaty, szpadla do ziemi. Musiałby za każdym razem, bo nie umiała delegować mu swoich uprawnień i dać mu samodzielność. I gdy jej na to uwagę zwrócił, ona się obraziła. Powiedziała, że nie miała tutaj wcale jej zamiarem. A więc są to rzeczy takie jakieś podświadome, irracjonalne, i to małżeństwo cały czas z tą sytuacją walczy i nie mogą z tego wyjść. Oczywiście, że żyją bardzo dobrze i się kochają, ale jest to cały czas problem pomiędzy nimi i stąd, gdy Paweł mówi, że mąż jest głową żony bądźcie uległe swoim mężom jak Panu, czyli Chrystusowi, to wie, co mówi, że to jest cały czas w nas taki wulkan, który pulsuje, który jest, który się przejawia w różnych formach i musimy nad nim zapanować. Dlatego też nie Paweł wprowadził patriarchalizm na świat. Po prostu Paweł przyjął to, co cała Biblia mówi. I gdy patrzymy na Biblię, gdy ja patrzyłem, studiując ten temat, to wszędzie widziałem, aż czasami to było śmieszne, bo w byle psalmie, w byle jakimś tekście, nawet i przykazanie dekalog jest skierowane do mężczyzn, że on ma nie pożądać żony i swego bliźniego i tak dalej. Cały czas wszystko jest o mężczyznach. I gdy ktoś nie wie o tym, że w Bogu jest ukryty cały człowiek, że Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, mężczyznę i kobietę, czyli ukrył ich oboje w sobie, że w Bogu jest i jedno i drugie, w Bogu jest całość. W naszym życiu całością jest dopiero to, gdy razem my jesteśmy, tworzymy całość. Samodzielny mężczyzna nie jest całością, kobieta nie jest całością, dopiero razem są całością pod względem tym psychicznym rozwoju. Ale właśnie, że są jak jeże, które chcą się przytulić do siebie, ale gdy się przytulą, to się kłują i się muszą rozstać, ale potem znów chcą się przytulić i to jest właśnie cały ten problem, jaki mamy w tej chwili, gdy na ziemi jesteśmy. Dlatego też, gdyby ktoś chciał usunąć patriarchalizm, wprowadzić, powiedzmy, system partnerski, że oboje są równi, egalitaryzm, to zaprzeczyłby po prostu podstawowej zasadzie sola scriptura, czyli tylko pismo, bo cała Biblia jest przesiąknięta patriarchalizmem, który należy właściwie rozumieć, że tu chodzi o współdziałanie, komplementarne podejście, a nie egalitarne. Nie przeciwieństwa, które się zwalczają, bo dwa podmioty walczą, kto jest ważniejszy, tylko dwa podmioty współdziałają, tworząc całość w sobie razem w małżeństwie i całość z Bogiem przez Chrystusa Jezusa. Dlatego też ten pogląd się wydaje być kontrowersyjny, ale to dlatego, że nowoczesny ruch feministyczny bardzo intensywnie wypracował różne metody, by podkopywać biblijny punkt widzenia. No i ta kultura, która jest wokół nas cały czas intensywnie, ona się rozwija. Ta kultura świecka kształtuje też i Kościół. Zamiast Kościół, który jest solą ziemi, światłością świata, kształtować kulturę, to Kościół jest kształtowany przez tę kulturę świecką, dlatego że ona wszędzie do nas przenika, gdziekolwiek byśmy spojrzeli, cokolwiek byśmy wzięli do ręki i przeczytali. I stąd Kościół powinien stanąć ze swoją propozycją niwelowania skutków upadku w grzech. Dlatego, że Ten skutek może być zniwelowany przez promowanie osobistego nawrócenia grzesznika. A więc, żeby sprawcę naszej dysharmonii i z Bogiem, i sobą nawzajem zlikwidować, to musimy się nawrócić do Jezusa Chrystusa. Nie stać się ludźmi religijnymi, ale ludźmi nawróconymi do Chrystusa, który w nas zamieszka przez Ducha Świętego, przez naszą wiarę i staniemy się nowymi ludźmi. Dalej Kościół powinien promować silne małżeństwa i rodziny. Dbać o to, żeby one były silne, mocne. Żeby nie było rozwodów, żeby nie było zgorszeń dla dzieci. A wiemy, że to wszystko się coraz silniej, mocniej rozwija, więc my musimy postawić tamy, gdy chcemy być Kościołem, który chce spełnić zadanie zasiewania tej ziemi, panowania na tej ziemi i promowania dobrych rzeczy. Najpierw muszą być silne małżeństwa, silne rodziny, silne w Chrystusie Jezusie. I to jest dalekosiężne działanie, dalekosiężna troska o młode pokolenie. Dlatego, że na młodych ludzi, sami wiemy po sobie, najsilniej oddziałuje przykład. Pamiętam moje rozterki, gdy miałem lat 16 i chciałem zerwać z chrześcijaństwem, chciałem zerwać ze wszystkim i miałem swoje plany życia samodzielnego. I jedna rzecz mnie nie dawała spokoju, że chciałbym żyć tak jak moi rodzice, a jedna rzecz z ich życia we mnie tkwiła. Oni się nigdy nie kłócili. A żyliśmy w warunkach bardzo trudnych, bardzo ubogo. To były trudne warunki mieszkaniowe, bytowe. Ja byłem najstarszy, więc też i widziałem i uczestniczyłem w ich problemach i byłem zdumiony tym, że oni się nigdy nie kłócili. I to powstrzymywało mnie przed decyzją, ażeby rzucić Biblią, rzucić chodzenie na nabożeństwa i po prostu żyć po swojemu. A więc przykład. To jest najsilniejsze oddziaływanie. Nie słowa. Też są ważne, ale nie tyle, co przykład. I właśnie my musimy tym przykładem powstrzymać tę falę korozji rodzin, małżeństw. Feminizm na przykład też wprowadza zasadę, taki pogląd, że współżycie płciowe może być oddzielone od małżeństwa. Niepotrzebny jest mężczyzna kobiecie, ażeby mogła mieć dziecko, żeby mogła mieć rodzinę, czyli dziecko i ona, to już jest rodzina. A więc cały świat współczesny tworzy standardy oddzielania seksu od małżeństwa, od płci. Potem nieważne jest, z kim żyje mężczyzna, czy z mężczyzną, czy z kobietą, czy sam z sobą, nieważne. Byleby znalazł zaspokojenie, byleby czuł się kochany, czy kochał samego siebie, czy ktoś go kochał, wszystko jedno. A więc zobaczcie, to co Bóg stworzył kiedyś, człowieka jako mężczyznę i kobiety, dzisiaj już jest nieważne. Już się chcą dobrać do naszej konstytucji w Polsce, gdzie jest powiedziane, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety. I chcą to już zmienić, żeby dostosować do współczesnych standardów. No i ja, patrząc na to, nie potępiam, bo współczuję tylko, ale wiem, że nam, ludziom Bożym, ludziom Chrystusa, nie wolno zaniedbywać swoich małżeństw. Musimy być promotorami silnych małżeństw, rodzin i to, co Bóg stworzył i jest właściwe, jest zdrowe, musi być dawane jako przykład. Przykład w naszych rodzinach, wokół nas. Też i współczesne zdobycze cywilizacyjne sprzyjają temu, że można się obyć bez męża, bez żony. Każdy jest samodzielny, niezależny, pod każdym względem. Nie musimy nawzajem oczekiwać na pomoc, nawet finansową, od siebie nawzajem, bo każdy ma własne konto, swój zawód, swoją pracę, swoje mieszkanie, swoje możliwości. Możemy być samowystarczalni jako mężczyzna, jako kobieta. Nie musimy być, nie jesteśmy zmuszani niczym, ażeby, że musimy być w małżeństwie. No i nie będziemy walczyć z tymi zdobyczami cywilizacyjnymi, ale będziemy walczyć o to, że chcemy być w małżeństwie, że niezależnie od sił odśrodkowych, my chcemy jednak się scalać. Bo nie jesteśmy partnerami, ale jednym ciałem, jak to zamierzył Stwórca. I napotkałem gdzieś informację, że ten wyraz partner, gdy chodzi o stosunki damsko-męskie, w polskim języku się pojawił po raz pierwszy w latach 50. ubiegłego wieku. Pomyślcie sobie, że około lat temu 60 ten wyraz się pojawił w odniesieniu do stosunków damsko-męskich w naszym języku. A więc są to zdobycze, mówiąc w cudzysłowie, zupełnie nowe, a one już tak się zagnieździły wśród nas. Dlatego, kochani, kończąc tę część, następna będzie o rodzinie. Kto rządzi w rodzinie, potem w kościele, w społeczeństwie, w moim życiu. Ale kończąc tę część o małżeństwie, my jako Kościół Jezusa Chrystusa, każdy z nas, kto ma w sobie Ducha Świętego, powinniśmy zrewidować poglądy w poruszanej kwestii i zrozumieć, że świat został przez Twórcę poddany ludzkiej parze, małżeństwu. Że oczywiste dla nich było, jakie role pełnią każde z nich w tym tandemie. I Adam, i Ewa, podobnie też i my dzisiaj, gdy przeżywamy tę Bożą rzeczywistość w naszym życiu i ją wdrażamy, to mamy świadomość, jakie pełnimy role w tym tandemie, tworząc jedno ciało, jedno wspólne życie. Nikt z nas nie ma zleconego panowania, a też i podporządkowania. Ja nie czuję to, że miał panowanie zlecone, a z kolei moja żona, że ma zlecone podporządkowanie. Ale role, jakie mamy pełnić, one same przez się wynikają z tego, co mówi Boże Słowo, co w nas wytwarza Duch Święty, bo mamy zlecone współdziałanie. I to wspólne życie nasze nie jest walką wzajemną, mimo że grzech sprawia to, że ta walka się przejawia, ale my musimy to opanować, nad tym zapanować, bo naszym celem nie jest rządzenie czy podporządkowywanie się, naszym celem jest służba. Nie rządzenie, lecz twórcze działanie. Nie walka o władzę, lecz działanie na rzecz dobra własnego, swojej rodziny, społeczeństwa, po prostu na Bożą chwałę. I razem mamy zarządzać tym, co Bóg nam powierzył. Dlatego chrześcijańskie małżeństwa, ludzie Chrystusa, Kościół Boży, powinien się w modlitwie, szczególnie u stóp Chrystusa, podporządkować Jego zamiarowi. Dlatego, że Chrystus powołał nas, stworzył nas i powołał do pokoju, ale i harmonijnego współdziałania. I w ten sposób możemy, żyjąc zgodnie z Pismem Świętym, powiedzieć, że żyjemy też i na Bożą chwałę.